Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moją dzisiejszą gościnią jest Anna Jabłońska, Senior Delivery Director IT w Lingaro. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o zrównoważonym leadershipie, takim przywództwie, o którym teraz dosyć jest głośno i rzeczywiście pojawia się we wszystkich branżach. I zaczynam zawsze takim bardzo fundamentalnym pytaniem, czyli czym dla Ciebie jest taki właśnie zrównoważone przywództwo?
Myślę, że być liderem w dzisiejszych czasach generalnie jest nie tylko trudne, ale również wyjątkowo odpowiedzialne. I mam takie wrażenie, że ten zrównoważony leadership, on już gdzieś istniał w świadomości nas wszystkich wcześniej. Dopiero teraz został, myślę, doceniony i dodefiniowany. Dla mnie przede wszystkim jest to ogromna odpowiedzialność, którą ten lider na swoich barkach niesie. I przede wszystkim też takie cechy charakteru, które powinien w moich oczach ten lider posiadać. Znaczy na pewno jakąś ogromną dozę empatii, cierpliwość, charyzma. To są takie cechy, które w moich oczach ten leadership teraz kształtują. Oczywiście generalnie cały ten charakter przywództwa, leadershipu, on się całkowicie zmienia i tutaj technologia obiektywnie sprawia, że zarówno klienci inaczej się zachowują, takie osoby, które pracują w organizacji również przez to musimy jako menadżerowie, jako liderzy dostosować się też do tych sytuacji. Tutaj też dotykam, myślę, bardzo ważnej kwestii, czyli tak naprawdę czy postrzegamy siebie jako lidera, jesteśmy tym zrównoważonym liderem w dzisiejszych czasach, czy jednak działamy nadal jako menadżer, bo to w jakiej organizacji się znajdujemy, jakimi wartościami ta organizacja się kieruje, na pewno ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób liderzy bądź menadżerowie zarządzają swoimi zespołami. I tutaj, tak jak wspomniałam, mówię o menadżerach i liderach nie bez powodu. Myślę, że nie każdy menadżer może być liderem, nie każdy lider jest menadżerem. Natomiast też jest rolą, myślę, tego współczesnego, zrównoważonego lidera, żeby też te jednostki liderskie gdzieś wyłapywać, w jakiś sposób promować i zachęcać do tego, żeby ten rozwój w kierunku właśnie zrównoważonego leadershipu kierować w odpowiedni sposób.
A czy były takie momenty w Twojej karierze, które właśnie sprawiły, że Ty z tego menadżera przeistoczyłaś się w lidera, że miałaś taką świadomość, że to jest zmiana?
Myślę, że to nawet nie biznesowo mnie zmieniło. Znaczy nie był taki trigger biznesowy. Na pewno ogromną zmianę poczułam w momencie, kiedy zostałam mamą. I to była ogromna zmiana. W ogóle zmiana całego mindsetu, bo to jest tak, że do pewnego momentu odpowiadałam tylko i wyłącznie za siebie. I w pewnym momencie pojawiła się moja córka, i ja już nie odpowiadałam tylko i wyłącznie za siebie. Ja już odpowiadałam za drugą istotę i to, w jaki sposób podejmowałam dalej decyzje i nadal podejmuję, ma ogromny wpływ na tą drugą istotę. Tak? I wszystkie zwariowane rzeczy, które człowiek robi, jak jest młody, tak, podejmuje różne ryzyka, różne rzeczy się dzieją. W momencie, kiedy pojawiła się moja córka, I ja mam takie wrażenie, że ja kompletnie zmieniłam postrzeganie świata, postrzeganie w ogóle siebie w sferze zarówno prywatnej, jak i biznesowej. I całkowicie zmieniło się moje podejście do tego, w którym kierunku ja w ogóle chciałabym iść. I to jest tak, że ja faktycznie przeszłam przez naprawdę długą drogę i różne role w organizacji, bo co dało mi ogromny wachlarz doświadczeń, bo ja w tym momencie jestem w stanie rozmawiać z ludźmi na wszystkich poziomach i jestem w stanie w jakiś sposób rozumieć ich pozycje, ich oczekiwania, ich ambicje, bo ja po prostu też tam byłam. Tak jak mówię, miałam szczęście, miałam na swojej drodze menadżerów, którzy wiedzieli, w którym kierunku dokładnie mnie popchnąć i to robili, nie bali się tego robić, mieli też przynajmniej na tyle wpływ, że mogli to zrobić. Natomiast to też jest takie trochę. Tak prywatnie pamiętam, jak byłam młoda, były takie książeczki. Naucz się jeździć konno w weekend. No i tam było tak wszystko pięknie opisane. Tak, były obrazki, czym jest siodło, głowie, tu koniarze będą doskonale wiecie, o czym mówię, tak? Jak to założyć, tak? Wszystkie te elementy, wszystko super. No i później tak, człowiek przeczyta taką książkę, pójdzie do stajni, tylko że zapomina się o tym, że jeszcze w tym wszystkim jest koń, tak? No i już to wszystko tak nie wygląda radośnie, no bo jednak trzeba z tym koniem jakoś współpracować. I ten koń musi pozwolić dać się ubrać, i na tego konia trzeba jeszcze wsiąść, i jeszcze ten koń na tyle trzeba się z nim dogadać, że on musi ruszyć, pójść w danym kierunku i w ogóle chcieć współpracować, tak? I ja mam takie wrażenie, że i taka moja obserwacja i refleksja jest taka, że mamy nadal takich menadżerów, którzy zapominają o tym przysłowiowym koniu, tak? Jakby wiedzą, co to jest siodło. Mają te wszystkie narzędzia, a jak przychodzi do czego, to zapominają o tym, że jest ten aspekt tak życiowy, ludzki, że wokół siebie mamy istoty, które podobnie myślą, mają podobne potrzeby. I tutaj niezależnie od tego, tak, czy no bo oczywiście my jesteśmy istotami odmiennymi pod różnymi względami, w sensie takim, że no oczywiście mamy odmienne charaktery, mamy odmienną wiarę, tak? Mamy odmienne orientacje seksualne, ale nadal jakby jesteśmy oparci na bardzo takich podstawowych potrzebie akceptacji, potrzebie miłości. I myślę, że ten właśnie. Ten leadership w dzisiejszych czasach właśnie opiera się na takich potrzebach bardzo podstawowych. I to też jest tak, że faktycznie tych liderów przy odrobinie inteligencji emocjonalnej jest się w stanie wyczuć. I ja wierzę, że są tacy liderzy, którzy emanują. No, nie wiem, jak to nazwać, tak? Takim ciepłem i światłem, gdzie jak lider wchodzi do pomieszczenia, to ludzie to po prostu czują. I to niekoniecznie musi być lider stanowiskowy, tak? Bo ja często miałam do czynienia z różnymi spotkaniami na różnych szczeblach, gdzie wchodziła grupa, powiedzmy, menadżerów Liderem nie zawsze był ten główny dowodzący firmą.
Tak, dotykasz wielu, wielu różnych aspektów tak
Tak
naprawdę
świadczy.
zarządzania. No bo tak zaczynając jakby od początku tej twojej wypowiedzi, która wydaje mi się, że była ważna, a propos tej metafory z koniem, że rzeczywiście jest tak, że po drugiej stronie tego zarządzania nie mamy robotów, nie mamy punktów w Excelu, tak jak się wydawało jakoś do tej pory, i mam wrażenie, że w taki sposób to zarządzanie było, tylko mamy ludzi. No i tymi ludźmi, tak jak mówisz, trzeba zarządzać i trzeba brać pod uwagę ich inność, ich predyspozycje, ich potencjały, mnóstwo rzeczy. I powiedz, jak ty, no bo wydaje mi się, że to nie jest proste, to branie odpowiedzialności, a jednocześnie takie właśnie takie dyrygowanie i kierowanie tymi ludźmi. W jaki sposób, czego ty używasz i co się sprawdza jakby w twoim zarządzaniu ludźmi?
To jest tak, że trzeba być naprawdę bardzo autentycznym i dobierać sobie tak organizację, w której się pracuje, żeby wartości, które ta organizacja wybrała za swoje wiodące, nie gryzły się z naszymi własnymi wartościami i też, żeby wizja czy strategia tej firmy była przeze mnie wewnętrznie akceptowana. I to też jest taki problem, mam wrażenie, młodych ludzi, no bo teraz no mamy taką sytuację, że młodzi ludzie odwróciły się trochę role, tak? Kiedyś my szukaliśmy pracy, w tym momencie praca przychodzi do nas z różnymi ofertami, z różnymi benefitami. Ci młodzi ludzie są zachłyśnięci wręcz, tak? Tymi propozycjami, które gdzieś tam się pojawiają. Natomiast jednak powinniśmy trochę się zastanowić nad tym, gdzie wchodzimy, z kim będziemy pracować i z kim będziemy obcować i co ta organizacja tak naprawdę ma mi do zaoferowania. Mnie ma do zaoferowania, tak? Nie ja tej organizacji. I tutaj ważne jest, żeby połączyć się z taką firmą, z taką organizacją, która z jednej strony wiem, że będzie mnie wspierać i niezależnie od tego, co tam się wydarzy, to gdzieś tam to wsparcie będę czuła. I niezależnie od tego, jaką decyzję bym nie podjęła, oczywiście abstrahując tutaj od jakiejś decyzji jakby totalnie nieuzasadnionej, tak? Ale jeżeli jakaś to jest decyzja, która dotyczy ludzi w firmie czy firmy i jest to decyzja jak najbardziej uzasadniona, to wsparcie gdzieś tam będzie. Organizacji, która słucha tak naprawdę ludzi. I tutaj powiem Ci tutaj taki przykład. U mnie no, takim na pewno punktem zwrotnym było dołączenie tutaj do firmy, w której pracuję, czyli do Lingaro. Ja oczywiście miałam w poprzedniej organizacji, bo pracowałam w bardzo dużych korporacjach wcześniej, właśnie różne role pełniłam. Bardzo wcześnie zaproponowano mi rolę lidera i ja świadomie odmówiłam. Miałam na dany moment zupełnie inne priorytety. Nie chciałam, nie byłam gotowa w ogóle, żeby taką rolę przyjąć. I nie ukrywam, że myślałam bardziej tutaj o sobie, tak? Właśnie w momencie, kiedy zostałam mamą, to trochę mi się to zmieniło i trochę inaczej do tego podeszłam. Wchodząc jakby do nowej firmy, miałam już zupełnie inne nastawienie, już byłam gotowa na to, żeby wziąć na swoje barki trochę więcej odpowiedzialności niż do tej pory, tak? I wyjść trochę ze swojej strefy komfortu. I faktycznie weszłam do organizacji, która przede wszystkim zaskoczyła mnie pozytywnie pod tym względem, że weszłam, zostałam dostrzeżona. To, co jakby ten mój bagaż doświadczeń, który ze sobą przyniosłam, stał się bardzo potrzebny, adekwatny, i nagle okazało się, że mam realny wpływ na to, na kształt tej organizacji, na to, jak ona się będzie zmieniać, gdzie wcześniej w ogóle ja tego nie doświadczyłam. Ja byłam po prostu no, traktowana jak jeden z zasobów, krótko powiedziawszy, tak? Byłam gdzieś tam pewnie na listach płac i pojawiałam się, natomiast nikt nie traktował mnie w żaden sposób poważnie i nikt nie brał mojego zdania w ogóle pod uwagę, podejmując jakiekolwiek decyzje, tak? A tutaj weszłam do organizacji jako project manager na tamtą chwilę i pomysły, które gdzieś tam przychodziły mi do głowy na bieżąco, one były brane pod uwagę i od razu wcielane w życie, tak? I to tak naprawdę dało mi takiego kopa, które sprawiało, że kurczę, no jest fajnie, tak? Jest dobrze. Widzę, że są tutaj ludzie, którzy słuchają, chcą słuchać i chyba dadzą mi szansę. I faktycznie tak było, że ja dosyć szybko bardzo szłam do przodu. To trochę w pewnym momencie mnie przeraziło, bo tak naprawdę ja przyszłam jako project manager, bardzo szybko zostałam już na pozycji delivery lidera, miałam zespół około 20-30-osobowy. Po 1,5 roku już miałam zespół 60-osobowy, kolejny awans, tak? Potem po roku kolejny, no i w tym momencie jestem w punkcie, gdzie mam 200 osób w organizacji. Dzisiaj chyba naliczyłam 20 paru liderów, z którymi pośrednio bądź bezpośrednio pracuję, tworzą mój lead team. I wiesz, no, to jest ogromna odpowiedzialność przede wszystkim właśnie za tych ludzi. I na dobrą sprawę każdego dnia, jak wstaję, to zastanawiam się, czym mnie ci ludzie dzisiaj zaskoczą, bo przede wszystkim to nie jest tak, że ja przychodzę i mówię, dobrze, to dzisiaj robimy to, a jutro będziemy robić to. Tylko to jest tak, że oni przychodzą z różnymi pomysłami, czasem zwariowanymi. Ja te wszystkie pomysły zbieram, biorę je pod uwagę, my dyskutujemy i wspólnie podejmujemy jakieś tam decyzje. Oczywiście ja bardzo lubiłam ten moment, kiedy miałam 20 osób w zespole i wtedy ze wszystkimi, wszystkich znałam, ze wszystkimi miałam regularne spotkania, wiedziałam dokładnie, jakie mają cele i osobiste, i biznesowe, i to mi sprawiało ogromną frajdę. W tym momencie ja już nie mam takiego kontaktu z ludźmi i to jest chyba naturalna kolej rzeczy, no bo przy 200 osobach ja nie jestem w stanie się z każdym spotkać, a jeszcze sytuacja, w której no my nie jesteśmy w biurze i jeszcze firma dodatkowo, myślę, że tutaj o tyle zadbała o tą sferę, że nie narzuciła nam powrotu do biura, tylko poprosiła o feedback. No, nie do końca lubię też to słowo feedback, ale była ankieta, w której ludzie mogli się wypowiedzieć, czy chcą wrócić do biura, czy nie chcą wrócić do biura, tak? I jakby ta decyzja była pozostawiona jednak pracownikom, a nie tak jak słyszę od niektórych moich znajomych, że o teraz proszę bardzo, 2 dni w tygodniu wracamy do biura, gdzie w dzisiejszych czasach no, to jest bardzo ciężka prośba. My pracujemy z młodymi ludźmi, większość w czasie pandemii no, wróciła do swoich rodzinnych miasteczek, bo wynajmowała tutaj mieszkania w Warszawie. I teraz proszenie ich o to, żeby wrócili do biura, gdzie oni no już są rozproszeni tak naprawdę po całej Polsce, a jeszcze w trakcie pandemii już zatrudnialiśmy ludzi tak naprawdę na całym świecie, więc no, to tak trochę zupełnie nie z myślą ani o tych ludziach, ani o... A już na pewno nie możemy tego argumentować jakimś... potrzebą biznesową, bo przez ten czas pracowaliśmy zdalnie i żaden biznes nasz na tym nie ucierpiał. Wręcz przeciwnie, cały czas się rozwijamy i wszystko idzie do przodu. Także uważam, że właśnie związanie się z odpowiednią organizacją, która... I to też nie jest tak, bo bardzo dużo organizacji ma te cele sztampowo gdzieś tam wybierane i po prostu... na siłę gdzieś tam powtarzane jak mantra i wczepiane ludziom do głowy. Oczywiście no, jakby znam to, ale no, są takie organizacje, które faktycznie gdzieś się łączą ludzi, wierzą w te cele, są w stanie wokół tego zbudować coś fajnego. I też no, teraz nie jest łatwo też tych ludzi faktycznie zachęcić do tego, żeby pracowali w danej organizacji, w danej firmie, no bo dostają laptopa, dostaną pakiet benefitów i to, czy będą siedzieć w domu i pracować dla firmy X, czy będą pracować dla firmy Y i robić kod, tak, no bo my tutaj w branży IT no głównie no to są deweloperzy, oni dewelopują kod i naprawdę dla nich nie ma to znaczenia, czy to będzie firma taka, czy inna, czy będą to robić dla takiego albo innego klienta. I bardzo ciężko jest tych ludzi po pierwsze do firmy zachęcić, tak? A z drugiej strony jeszcze w tej firmie przytrzymać. I tutaj...
Mówisz o ważnej rzeczy, bo mówisz o kulturze organizacji, czyli o czymś, co tak naprawdę... Nawet, tak jak powiedziałaś, może być zdefiniowane, prawda, za pomocą jakichś fantastycznych misji i innych mądrych słów, ale jeżeli tego nie ma w zachowaniu ludzi i w takich wartościach, które są ważne u podstawy tej kultury organizacji, no to rzeczywiście to po prostu nie działa i to jest wyczuwalne. I bardzo ważną rzecz powiedziałaś, że jeżeli idziemy do jakiejś organizacji, to ta kultura organizacji jest bardzo ważna i cele organizacji muszą się gdzieś tam pokrywać z naszymi celami, po to, żebyśmy po prostu chcieli pracować. A powiedz, bo to co powiedziałaś, że jest bardzo ważne, że ta kultura organizacji, do której ty weszłaś tutaj, Wingaro, jest bardzo wspierająca i ona w jakiś sposób, tak zrozumiałam, zbudowała w tobie ten twój leadership i tą taką właśnie przemianę z tego menadżera w lidera. I powiedz, jakie są tam wartości i takie ważne dla ciebie rzeczy, które też rezonowały z tobą i czy ty też przekazujesz jakby tą kulturę swoim ludziom, czyli jakby też ich wspierasz i co robisz, żeby oni też budowali te swoje potencjały, tak jak kiedyś zbudowano ten twój potencjał i poprowadzono.
Gdzie są te najważniejsze wartości, to jest na pewno autonomy i no barriers. I to jest widać i czuć na każdym kroku. Ja, tak jak mówię, ja pracowałam w dużych organizacjach i ja gdzieś jedyną interakcję z liderem czy tam menadżerem miałam z tym swoim, powiedzmy, w pierwszej linii, tak? Natomiast reszta to byli ludzie, którzy pojawiali się gdzieś na slajdach, albo przyjeżdżali raz na rok bądź na dwa lata wygłosić przemówienie i to by było na tyle. Natomiast tutaj jest tak, że faktycznie na każdym szczeblu każdy może przyjść, nie boi się tego, żeby przyjść, nie boi się tego, żeby coś powiedzieć, żeby jakiś pomysł nadać, a to nie jest mała organizacja, tak? To już mamy ponad 1500 osób w organizacji, więc to nie jest takie oczywiste. Ja sama zresztą powiedziałam to moim liderom, słuchajcie, ja nie mogę się spotkać z każdym, nie starczyłoby mi na to miejsca w kalendarzu, rośniemy, więc to waszą rolą jest przekazanie ludziom, jakim ja jestem liderem i jak się ze mną współpracuje. Ja też oczywiście włączam się na team meetingi od czasu do czasu, bo proszę, chcę być zapraszana, chcę być po prostu obecna w tej społeczności, w tych mniejszych społecznościach w ramach mojego obszaru. Natomiast chcę, żeby ludzie też czuli się na tyle swobodnie, że jeżeli będą mieli jakikolwiek problem, to niekoniecznie muszą iść do swojego team lidera, czy nawet wyżej swojego team lidera, tylko mogą swobodnie przyjść do mnie i na każdy temat ze mną porozmawiać i ja na tyle, na ile będę mogła, to postaram się ten temat pomóc mu zgłębić, rozwiązać i myślę, że to jest i myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj nie ma to znaczenia, bo pracujemy w środowisku Diversity Inclusion. Mamy ogromne centrum w Manili, tak? Więc znaczy ja jestem przyzwyczajona w ogóle do pracy z różnymi narodowościami i od zawsze tak pracowałam w takim międzynarodowym środowisku, więc dla mnie to nie było nic nowego. Natomiast to też jest ważne, że my ze sobą współpracujemy w sposób totalnie płynny, otwarty i myślę, że tutaj też dla organizacji powiem ci szczerze, no, ja wiem, jak to wygląda w dużych organizacjach, chociażby jeśli chodzi o women community, o promowanie na przykład kobiet na stanowiskach liderskich. No, często organizacje po prostu, zresztą sama byłam świadkiem takiego spotkania, tak? No, musimy kogoś tutaj promować, no, cisną nas, żeby to była jakaś kobieta, bo sami mężczyźni, no i teraz co by tutaj zrobić, tak? Kogoś tutaj musimy wrzucić, nie wiadomo kogo. I wiesz, no są tylko statystyki i na to tylko patrzą, natomiast faktycznie to jest mega słabe i ja pracując w takich dużych organizacjach pamiętam, że były promowane jakieś kobiety, natomiast tutaj jakieś, to mówię te, które często były zaskoczone tą promocją i to były takie kobiety, które za bardzo ani nie miały w sobie żadnego lidera, ani nie chciały być żadnym liderem i generalnie chciały być zostawione w spokoju, a były promowane no, po to, żeby gdzieś tam statystyki poprawić, tak? I to mnie jakoś tam gdzieś strasznie zabolało w pewnym momencie też, że takie praktyki są stosowane.
A jak jest w twojej firmie? No bo w sumie branża IT jednak, branża technologiczna jest bardzo mocno zmaskulinowana i jakby jednak większość mężczyzn, tam jest oczywiście, jakby jest duża promocja tego, żeby kobiety się edukowały w tym kierunku, nie bały, jest takie duże zaproszenie, ale jak jest u ciebie? Czy te kobiety rzeczywiście są promowane na siłę, czy jednak jest taka otwartość na to, że ta równość, te parytety są możliwe?
To jest bardzo ważne, żeby jednak wprowadzić dywersyfikację w zespole. I to nie o to chodzi, żeby na siłę to wprowadzać, to wychodzi naturalnie, tylko po prostu ludzie mają tak różny punkt widzenia i kobiety są jakby totalnie inaczej patrzą na różne aspekty od mężczyzn. Zresztą w ogóle nawet jeżeli weźmiemy osobę z Manili, czy z Indii, czy w ogóle czy z Chin, tak? Jakby każdy z nich, jeżeli postawimy jakiś problem, że przedstawimy jakiś problem, każdy z nich będzie miał zupełnie inną perspektywę i inne spojrzenie. I teraz, no, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę wszystkich tych aspektów i wszystkich tych perspektyw, to nie będziemy w stanie dobrze zarządzać tak naprawdę organizacją. I tutaj często mam wrażenie, że jakby bardzo ważne jest to, na tym wyższym poziomie, to też widzę po sobie, tak, żeby mieć dobrą grupę doradczą i to taką bardzo zdywersyfikowaną. Ludzie z różnych środowisk wewnątrz organizacji, bo tak to będziemy mieć spojrzenie tylko z jednej strony, tak? I każdy ruch, który zrobimy, będzie gdzieś tam bolał tą część społeczeństwa naszego wewnętrznego, kolejną i kolejną i kolejną. Zapraszając do stołu i do rozmowy partnerskiej tak naprawdę no, przedstawicieli różnych środowisk w ramach organizacji, no, mamy po prostu tutaj potencjał ogromny do podejmowania decyzji słusznych, biznesowych. Zresztą w ogóle no, już ta kwestia innowacyjności, która teraz jest taka bardzo sexy na rynku, tak? No to bez tej dywersyfikacji, tak, no to tego by w ogóle nie było, nie rozmawialibyśmy o niczym innowacyjnym. I to jest świetne, w mojej organizacji jest świetne to, że ja zostałam przyjęta do tego męskiego grona w sposób otwarty. Nie byłam napiętnowana, nie podchodzono do mnie jak do jaja. Rozmawiamy na poziomie partnerskim i no nie miałam tutaj żadnych wątpliwości, że mój głos będzie wysłuchany, moje propozycje będą wzięte pod uwagę i że w jakiś sposób będę miała wpływ na to, jak przynajmniej moja część organizacji będzie prowadzona. I tutaj wracam do tych wartości, tak? No barriers i autonomii. Oczywiście to też nie jest tak, że każdy może robić wszystko i że w ogóle żadnych barier. No, są pewnie jakieś ramy, w których my się poruszamy. Natomiast no, ta otwartość i to, że ludzie mogą przyjść z każdym problemem, to, że mogą do mnie zadzwonić tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy i ja postaram się w jakiś sposób pomóc, powoduje, że oni się czują no, bardzo swobodnie i tutaj nie muszą się obawiać niczego. I tutaj mówię, niezależnie od wyznania, kultury, orientacji, jakby wszyscy są traktowani dokładnie tak samo. I nie ma takiej grupy, która jest bardziej faworyzowana, która mniej i na pewno nie mamy czegoś takiego jak statystyki, którymi chcemy się gdzieś tam pochwalić i tylko dlatego to robimy. Zresztą mamy całe women community w Lingaro, spotykamy się w gronie kobiet, omawiamy pewne kwestie, dzielimy się swoimi doświadczeniami. W tym momencie rusza też taki program mentoringowy dla studentek, no bo tak jak sama powiedziałaś w IT, no tych kobiet nie jest za dużo, no, jest to taki bardzo techniczny świat, aczkolwiek ja zawsze powtarzam moim mentisom, że zwłaszcza tym żeńskim, żeby nie myślały, że sobie nie poradzą, bo to nie do końca tak jest. Ja nie jestem osobą techniczną. Ja nie kończyłam studiów informatycznych i ja nie jestem profesorem matematyki. Ja nie kodowałam, oczywiście próbowałam jakieś próby tam gdzieś, próbowałam coś robić i nie do końca mi to wychodziło, więc jakby zmieniałam, dostosowywałam się. Natomiast jesteśmy w stanie naprawdę się odnaleźć w każdej sytuacji, wystarczy naprawdę tego chcieć i drążyć temat, bo ja w swojej karierze, no, moi koledzy na pewno mnie wspominają bardzo czule, bo ja zadawałam bardzo dużo pytań. No bo jeżeli czegoś nie wiedziałam, no to po prostu szłam i pytałam i miałam w sobie tą odwagę, żeby pójść i zapytać albo pójść i poprosić kogoś o pomoc i po prostu też dzięki temu Byłam w stanie określić swoje mocne strony, słabe strony, i jeżeli wiedziałam, że no już wchodzę w jakieś sfery bardzo techniczne i no nie przeskoczę tego, chyba że nagle pójdę na studia techniczne i to wszystko poznam, a to raczej chyba nie jest to, co chcę robić, no to jakby to też powodowało, że gdzieś tam ukierunkowało mnie i spowodowało, że wybrałam taką, a nie inną drogę. Mimo że w tej otoczce IT, która, no, tak jak mówisz, no, ona jest dosyć zawojowana przez mężczyzn. No, nie trzeba tego ukrywać, tak?
Miejmy
Tak
nadzieję, że
jest.
że na razie, ale sama masz córkę, ja też mam córkę, może,
Tak.
wiesz, będziemy je.
To są bardzo ciekawe rzeczy, bo wbrew pozorom, no to tak naprawdę obcujemy z ludźmi, tak? Czy to jest obszar IT, czy to jest obszar jakikolwiek inny, tak? Marketingu, to w każdym tym obszarze możemy znaleźć przestrzeń dla siebie. No jest to kwestia po prostu, myślę, że polubienia tego obszaru i polubienia ludzi, z którymi się obcuje, i to na tyle.
Mówiłaś dużo o takiej współpracy zespołowej i też o takim budowaniu zaufania, które jest bardzo ważne, bo to, o czym ty mówisz, że ludzie się nie boją wyrażać swoich opinii, nie boją się krytykować innych, nie boją się przede wszystkim być sobą, co jest bardzo ważne, to jest ogromny sukces, bo to oznacza, że czują się szanowani i się nie boją. Czyli jakby to poczucie bezpieczeństwa, które organizacja powinna w tej swojej kulturze stworzyć dla ludzi, żeby się mogli rozwijać, jest. Ale ciekawa jestem, jak sobie radzicie, czy ty, czy twój zespół, czy twoi szefowie z takim zaangażowaniem, szczególnie w tej branży technicznej, bo tak jak powiedziałaś, to czy taki deweloper pracuje dla firmy X czy Y, no to jest taki wybór czasami bardzo podobny. To co decyduje tak naprawdę o tym, jak myślisz, że on jednak wybiera tą firmę X, a nie firmę Y?
Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, no bo z tym zaangażowaniem, zwłaszcza u tych młodych ludzi, to jest ciężka sprawa, bo oni się szybko budzą i oni mają bardzo dużo oczekiwań. I to jest coś, co do mnie dochodziło bardzo długo, bo ja zaczynając swoją karierę, no te 18 plus lat temu, to idąc do firmy, to raczej myślałam o tym, czego oni ode mnie oczekują. Starałam się dostosować, dopasować. No, trochę też byłam pracocholikiem w pewnym momencie, ale uważam, że to tak powinno być. A teraz, no to przychodzą ludzie, oni mają swoje oczekiwania, swoje roszczenia. O godzinie 17 już muszą kończyć, bo oni już jakby mają swoje życie i generalnie też ta pandemia spowodowała, że ludzie odkryli się na nowo i w ogóle jakby mają nowe pasje i nagle się okazało, że ta praca to jednak nie jest sens życia. Tylko to jest jakby środek do tego, żeby żyć. No i to na pewno nie jest łatwe zarządzać takimi ludźmi. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no moje dziecko się nudzi po 5 minutach i muszę ją tam zmobilizować, żeby ona zaczęła szukać dla siebie jakiegoś zajęcia, no bo ja też nie jestem w stanie cały czas jej wymyślać zabaw, ona musi sama kreatywnie się sobą zajmować. I tak samo jest z ludźmi. Oczywiście oni mają swoje projekty, w które są zaangażowani, mają możliwość, to co ci powiedziałam na początku, jakby w dużych organizacjach niestety ludzi traktuje się jako zasoby i często to jest tak, że dobra, to dzisiaj ty będziesz robił to, ty pójdziesz tu, ty pójdziesz tam, tak? Przesuwa się ludzi, jest to praca na Excelu, i często człowiek nie ma nic do powiedzenia. Tak, dziś robi ten projekt, to o, tutaj coś wybuchło, to teraz cię przesunę tu, a teraz cię przesunę tam. Ludzie tego nie lubią. W ogóle ludzie generalnie nie lubią za bardzo też takich zmian i tych przesunięć. Tak, chcą decydować o sobie, zwłaszcza ci młodzi. Więc tutaj to jest tak, że ja przynajmniej mam tak, że faktycznie omawiam cele z ludźmi i ja nie skupiam się na tych celach biznesowych. I to jest bardzo ważne, bo często to jest tak, że my mamy te systemy, zwłaszcza w dużych organizacjach są te systemy oceny pracownika, potem na podstawie tego, tak, decydujemy, czy będzie podwyżka, nie będzie podwyżki. By tego tutaj nie ma. Bardziej to chodzi o to, żeby zmusić człowieka do wyznaczenia sobie celu. No bo ten młody człowiek, tak, on ma dzisiaj taki cel, jutro ma taki, a pojutrze będzie miał zupełnie inny, nie? Więc Ja nie proszę go, żeby on mi powiedział, co będzie chciał robić za 5 lat, bo on mi nie jest w stanie powiedzieć, co będzie chciał robić za miesiąc, ale żeby przynajmniej był w stanie pomyśleć chwilę, usiąść i stwierdzić, jaki jest jego cel tu i teraz. Czy on by chciał na przykład być deweloperem i chciałby sobie tam kodować w spokoju? Czy on jednak by chciał pracować bardziej z ludźmi? Czy on by chciał połączyć na przykład te dwie rzeczy, bo też jest taka możliwość? Albo czy to będzie taka technologia, czy taka technologia. I też nie daję im za bardzo dużego wachlarza wyboru, bo jak ja bym im tam za dużo tego wyboru dała, to by mi weszli wszyscy na głowę. Natomiast zaczynamy od tego, że definiujemy ten cel. I w momencie, kiedy ten człowiek ma ten cel, oczywiście ten cel się może zmienić. I ten cel się zmieni 15 razy, i on się czasem w ciągu roku zmienia 3 razy. Ale to jest dla mnie tak naprawdę ważna informacja, bo ja wtedy wiem, jak tego człowieka prowadzić. I my, mając to jakoś sformalizowane, bo tutaj to jest tak, że faktycznie, jak się rozmawia luźno na tych one-to-one'ach, które mamy regularnie ze sobą, no to pewne rzeczy gdzieś tam nam wypadają. A tutaj, no to człowiek, mamy taką templatkę, właśnie gdzie wpisujemy sobie ten cel. Często to jest cel biznesowy, ale często to są cele prywatne, tak? Mamy młodych ludzi i nie wiem, dla niektórych celem nadrzędnym będzie awans, dla innych celem będzie zdobycie magistra, bo są akurat na takim etapie, że w tym momencie, no nie wiem, mają ostatni rok do dokończenia i najważniejsze dla nich w tym momencie jest po prostu ten magister i oni się będą na tym skupiać. I dla mnie to też jest ważna informacja, no bo jeżeli ja wiem, że ta osoba się przygotowuje w tym momencie, intensywnie się uczy, to ja nie dam jej jakiegoś bardzo odpowiedzialnego projektu, gdzie on tam po prostu jeszcze utonie, tak? No bo musi mieć tą przestrzeń na tą naukę. Więc dla mnie też jest ważna właśnie ta sfera celi prywatnych, która gdzieś łączy się czy przenika z tymi celami biznesowymi. I od tego tak naprawdę zaczynamy. Całą pracę i planowanie tego, co będziemy robić. Oczywiście no jest to cała przestrzeń na innowacje, ale tu to tak naprawdę zależy od samego człowieka, bo my tą przestrzeń dajemy. I teraz to, czy on sobie wygospodaruje czas na te innowacje w ramach jakiegoś swojego obszaru zainteresowań, no to już zależy tylko i wyłącznie od niego.
A powiedz, bo tak sobie jeszcze myślę o tych młodych ludziach, rzeczywiście specyficznie z tej branży, i oni rzeczywiście są, nie wiem, czy specyficznie to jest pejoratywne, czy nie, ale czasami to są właśnie jakby przynoszące taką dodatkową wartość. Ale ciekawi mnie, bo oni też, w ogóle młode pokolenie, bardzo zwraca uwagę na tą kulturę organizacji, o której tyle powiedziałyśmy, czyli o atmosferę, czyli o well-being, o to, w jaki sposób właśnie oni mogą się rozwijać, jak będą traktowani, prawda, z jednej strony, ale z drugiej strony też zwracają uwagę na takie firmy, które realnie mają wpływ na środowisko albo w ogóle o tym myślą. Czy ty uważasz, że na przykład w ogóle ten taki przyszłościowy, zrównoważony leadership, czy on właśnie oprócz tego fokusowania się na budowaniu tego zaufania, teamu, wyciąganiu potencjału, powinien też myśleć tak bardziej globalnie w tym kontekście biznesowym?
Oczywiście, że tak, no bo no, teraz to są bardzo ważne tematy, które są omawiane tak naprawdę na różnych szczytach światowych i myślę, że ludzie gdzieś tam z tyłu głowy to mają i coraz więcej firm tak naprawdę te cele przedstawiane przez ONZ gdzieś próbuje tak też przemycić do tych celi firmowych. I coraz częściej to się widzi. Oczywiście to też nie jest tak, że wszystkie 17 celi ONZ-u nagle wdrożymy i w ogóle nie wiadomo, co tu się wydarzy, no bo to jest niemożliwe, tak? Ale przynajmniej, żeby wybrać sobie te dwa, trzy i gdzieś wokół tego coś budować, tak? Żeby dać tym ludziom taki przedsmak tego, co się może dziać, tak? Więc jakby nie każda firma też jest w stanie coś takiego przeprowadzić. Natomiast Wydaje mi się, że to jest też ważny aspekt i młodzi ludzie zwłaszcza zwracają na to uwagę, tak? Zresztą w ogóle wszystko, co jest teraz vegan, tak, package friendly i tak dalej, no to jest wszystko teraz na topie i wszyscy w ogóle chcą być fit. Well-being jest bardzo istotnym elementem, więc no też musimy to brać pod uwagę, bo jednak w tej pracy spędzamy większość swojego czasu. I w tej pracy tak naprawdę to, jak się będziemy czuć i to, jakie ta praca, czy tam ta organizacja da nam możliwości, no to będzie miało wpływ na nasze dobre bądź złe samopoczucie. No, nie wiem, no, chociażby tutaj u nas w organizacji mamy, już wspominałam o tym programie mentorskim, tak, i to jest właśnie związane z gender equality. Ale no jakby cały healthy well-being, gdzie mamy mental health day, gdzie są różne webinary, oczywiście breast cancer awareness, teraz zaczynamy wchodzić w Movember i panowie zapuszczają sobie wąsy i robią zdjęcia i mamy później koniec miesiąca mamy na koniec miesiąca prezentację tych wszystkich zdjęć, wybieramy najlepsze wąsy. No to są takie rzeczy, które gdzieś tam scalają, które też pomagają się bawić trochę w tej firmie i gdzieś tam jednoczyć tych ludzi w tych wszystkich akcjach. No oczywiście te wszystkie rzeczy związane właśnie z tematami klimatycznymi, no to Eco-Awareness Day. Różni eksperci, którzy są zapraszani, opowiadają o tym, w jaki sposób powinniśmy dbać o klimat. No to są rzeczy, oczywiście to są rzeczy, które my możemy wybrać. To nie jest tak, że to jest z góry narzucane, że tu proszę te webinary zaliczyć i koniec, tylko firma daje tą możliwość, można się zaangażować. Są różne akcje, w które można się angażować, można się zgłaszać jako wolontariusz. W ogóle powiem Ci, że niesamowita była akcja w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. I teraz. To też nie jest łatwa sytuacja, bo my jako liderzy nie powinniśmy się wypowiadać za bardzo na takie tematy polityczne, nie powinniśmy za bardzo tego poruszać w sferze biznesowej. Więc to jest takie stąpanie po bardzo cienkim lodzie. Natomiast momentalnie ruszyła akcja i tutaj w firmie, tak, zbiórki różnych potrzebnych rzeczy. I też bardzo dużo osób się zgłosiło do tego. Same osoby przychodziły, pytały, czy coś takiego będzie, i to już zostało momentalnie uruchomione. W ogóle kanał na Teamsach specjalny, właśnie, żeby ludzie mówili, czy mają dostępne na przykład mieszkania, czy mają dostępne sprzęty, czy mają dostępną żywność, w jaki sposób mogą pomóc. Bardzo dużo ludzi się zgłaszało. I przez tą firmę po prostu te paczki gdzieś tam przechodziły, ta informacja była przekazywana z miejsca na miejsce. No to też są takie akcje, które powodują, że zresztą też mieliśmy mniejszość tutaj ukraińską, gdzie momentalnie, jakby moja pierwsza reakcja była taka: dobrze, mam trzy osoby z Ukrainy, od razu się z nimi kontaktuję, muszę wiedzieć, co się z nimi dzieje. Czy oni są tam, czy oni są tu, no bo w tej pandemii tak ludzie się przelokowali, więc też musiałam sprawdzić, tak, czy oni są bezpieczni, czy potrzebują wziąć wolne, bo na przykład ich rodziny są gdzieś zagrożone i będą musiały w jakiś sposób reagować. Więc jakby to wszystko też jest bardzo ważne, że musimy mieć to wsparcie firmy właśnie w tych takich trudnych momentach i wtedy zarówno ten leadership jest istotny, ale też to wsparcie właśnie organizacji w tym leadershipie jest, myślę, jeszcze bardziej ważnym aspektem. Zresztą powiem Ci, że no, też takie poruszające były te początki pandemii, gdzie no, przychodziliśmy w biurze, tak wszyscy tutaj w garniturach, no, w IT, no powiedzmy, przesadziłam trochę z tymi garniturami, no ale jakby wszyscy tutaj w tej sferze biznesowej, no i przepiliśmy się na pracę zdalną praktycznie z dnia na dzień. I wiesz, no, pojawiliśmy się na kamerach i mój szef z małym dzieckiem na ręku, gdzieś tam opowiadający o bardzo trudnych tematach, kołyszący to dziecko do snu, tak? I wiesz, no, pokazujesz tą ludzką twarz w takich momentach, no, kryzysowych. Oczywiście tutaj dziecko płakało, tu gdzieś właśnie, tak mówisz, tak pies szczeka, kurier przychodzi. No to się wszystko dzieje, tak? To się wszystko działo w naszych domach. Do tego musieliśmy się dostosować. Zresztą też sama musiałam przekazywać niejednokrotnie no, bardzo trudne informacje, gdzie no, ciężko było mi zapanować nad emocjami. I tu jest kolejny bardzo ważny aspekt tego zrównoważonego leadershipu. Jakby wcześniej uczono nas, że tych emocji nie należy pokazywać w biznesie, tak? Że nie powinniśmy być zbyt emocjonalni i nie podchodzić emocjonalnie do tego, w jaki sposób prowadzimy ludzi. Natomiast teraz no nie wyobrażam sobie jakby odciąć się od emocji i czysto przekazywać informacje tak bardzo korporacyjnie i poprawnie. No to już nie są te czasy. Ludzie by w nic mi nie uwierzyli.
Mówisz o czymś, co jest bardzo ważne, czyli ta autentyczność, która tak naprawdę dopiero jak jesteśmy takim zintegrowanym właśnie liderem i nie udajemy jakiegoś szefa, tylko jesteśmy sobą i czerpiemy z tej takiej swojej osobowości, prawda, zarządzając innymi jednak, tylko wtedy ta autentyczność i ta charyzma, o której też mówiłaś wcześniej, jest widoczna i jest taka wiarygodna i ludzie chcą za nami podążać. Dużo rozmawialiśmy dzisiaj o tej kulturze organizacji. Rzeczywiście to jest bardzo ważne, bo to ona jest tym środowiskiem, które z jednej strony kształtuje liderów i edukuje liderów. I to jest bardzo, bardzo ważne w każdej organizacji. A tak na koniec powiedz, jak ty opiekujesz się sobą jako liderem? Czy masz jakieś takie nawyki, sposoby na to, żeby cały czas się rozwijać, ale też wytrwać w tym no, w sumie trudnej pracy?
Czy to jest też tak, że to co powiedziałam, tak, tym liderem niestety się jest 24 godziny na 7 i nie da się od tego uciec. Ja się często śmieję, że w domu nie do końca jestem tym liderem, bo jakby wchodzę w tą sferę domową i chcę odpocząć trochę od tej roli deskiej, ale no gdzieś tam z tyłu głowy no nadal nim jestem, tak? I nie wiadomo, jaka sytuacja w danym momencie mnie nie zaskoczy, a no tak się wszystko dynamicznie zmienia i różne rzeczy się dzieją, że ja już nie jestem w stanie przewidzieć niczego, nie jestem w stanie się przygotować na to, co będzie. Natomiast no, bardzo ważna jest taka ta rutyna i to jest coś, co weszłam i co mi pomogło w ogóle przetrwać ten okres pandemii, tak? Żeby nie utknąć w piżamie do godziny 12, tylko żeby wstać, ubrać się i generalnie zacząć normalnie dzień, tak jakbym był to dzień w pracy, tak jak musiał do tej pracy dojechać. No i aktywność fizyczna na przykład bardzo mi pomaga i tak odstresować się i te myśli gdzieś tam uporządkować, więc faktycznie no, polecam coś znaleźć takiego, to nie musi być aktywność fizyczna, to może być po prostu godzina dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. Ja mam, jak faktycznie idę pobiegać, czy tam idę na siłownię, czy cokolwiek innego, to jest mój czas dla mnie. I ja wtedy nie myślę o tym, czy moja córka musi być odebrana, coś, jakby to już jest ogarnięte i ja wtedy mogę się zastanowić, przemyśleć, też odreagować pewne rzeczy, które się działy w danego dnia w pracy bądź w danym tygodniu w pracy, bo to nie jest tak, że kiedyś mnie zapytał taki młody deweloper, z którym byłam na trudnym spotkaniu, mówi: Ania, ty wchodzisz, w ogóle jesteś niezdenerwowana, oni tam krzyczeli, w ogóle Armagedon, a ty weszłaś, powiedziałaś, co miałeś do powiedzenia, nic po tobie nie było widać, wyszłaś. Jak ty to robisz, że ty się w ogóle nie denerwujesz? Ja mówię, no słuchaj, no akurat w danym momencie no, się nie denerwuję, bo ja już przez tą sytuację przeszłam. Nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko pewnie 300 czy 500 razy, więc to nie jest dla mnie nowa sytuacja. Może dla nowego lidera, nowej osoby to są nowe sytuacje, to jest stresująca sytuacja i wiadomo, nieprzyjemna. Ale no, jeżeli już byliśmy w takiej sytuacji ileś razy, no to człowiek jest w stanie się do tej sytuacji dostosować. Ale to nie jest tak, że ja tego później nie muszę jakoś przeżyć czy odreagować, bo ja to później przeżywam. Ja potem się budzę w nocy albo nie śpię w nocy, więc no, muszę mieć taką przestrzeń tylko i wyłącznie dla siebie, gdzie tą negatywną energię później w jakiś sposób odreaguję. No bo inaczej no to człowiek by po prostu zwariował, tak? Zwłaszcza, że no jesteśmy narażeni jako liderzy, no nie ukrywam, jesteśmy narażeni na różne bardzo często nieprzyjemne sytuacje. Ja mam takie wrażenie, że młodzi ludzie, którzy właśnie myślą o tej roli liderskiej jako o czymś prestiżowym, w ogóle super, tak, władza, pieniądze, nie wiadomo co, To nie do końca tak jest. To tak jak powiedziałam, to jest ogromna odpowiedzialność, to jest niesamowity stres, to jest masa wyrzeczeń. Kwestia często bardzo trudnych wyborów między kwestią biznesową a osobistą. Więc to nie jest. I też no, jakby praca z ludźmi też nie jest prosta, tak? Bo zwłaszcza teraz, tak, ludzie mają naprawdę różne problemy i przenoszą te problemy do pracy. Są kwestie depresji, kwestie jakiegoś osamotnienia, no różne niespełnienia i wypalenia zawodowego. Teraz bardzo często to się zdarza, tak? I no, ja nie jestem psychologiem, ja nie jestem w stanie też, ja nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, ja nie jestem w stanie ze wszystkim pomóc, chociażbym bardzo chciała. Ale gdzieś to wszystko, co słyszę i do mnie dociera, no to sprawia, że jestem przebodźcowana i gdzieś muszę po prostu te emocje z siebie zrzucić. Moja rada jest taka, żeby faktycznie znaleźć sobie tą swoją własną, nietykalną przestrzeń i tą chwilę po prostu dla siebie każdego dnia. Nie raz w tygodniu, tylko każdego dnia.
To bardzo ważne, co mówisz, bo rzeczywiście często jest tak, że ludzie, którzy są liderami i z jednej strony w jakiś sposób nakręca ich ta władza i te pieniądze i sukces, z drugiej strony też biorą za to odpowiedzialność i rzeczywiście przestają dbać o siebie. I tak jak mówisz, bardzo często kończy się to wypaleniem zawodowym. Więc drodzy wszyscy teraźniejsi, przyszli zrównoważeni liderzy. Pamiętajcie, że człowiek to żywy organizm, tak jak koń, nie jest punktem weksel, nie da się go przestawić, tylko trzeba mieć na niego ogromną uwagę. A z drugiej strony, wy też jesteście człowiekiem, też powinniście o siebie zadbać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.